wybieram i dlatego prosili przesłać nam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Bractwo, w Biblii mamy bardzo dużo historii. Ja ostatnio taką podzielę się z wami refleksją. Czytałem brata Miecia Jakubowskiego artykuł o badaniu Biblii. Artykuł wcześniej czytałem też, ale ja go otworzyłem i zaczynam go czytać. No i brat Mieciu nam opisuje o badanie Biblii, jak powinno wyglądać, ale mówi, że są też takie zwyczaje, że ktoś cały rozdział przeczyta i uważa, że to jest badanie Biblii. Ja sobie takie postawiłem pytanie czasami. No, to faktycznie nie jest to dogłębne badanie Biblii, ale braterstwo, jak myślicie, jakbyśmy tak tym sposobem niezaleczanym, ale tak sobie jeden rozdział przebadani tu w niedzielę, co niedzielę jeden rozdział Biblii. Jak myślicie, ile lat byśmy tą księgę badali? Jak w zborze, raz, niedziela przychodzi, my jeden rozdział tylko, tak połebka. No i ile, jak myślicie, ile lat?
To...
10 brat daje.
Ale
co niedziela? No. Brat 10.
Ponad
20, chyba około 24 lat. I tylko tak, że jeden rozdział musielibyśmy zdążyć. Państwo, to daje nam do myślenia, że jak badamy bardziej dokładnie, no to tym mniej przebadamy. Znaczy, to nam pokazuje, że niektóre miejsca w naszej Biblii są dobrze przebadane, a niektóre mniej, a niektóre w ogóle. No, są różne metody. Można więcej badać, w tygodniu się spotykać, wtedy więcej, ale to i tak są bardzo długie lata, także uczy nas to pokory, że jednak przebadać całą Biblię to nie jest tak prosto. A Biblia we wszystkich swoich fragmentach ma rzeczy ciekawe, ważne. Może przez to, że nie badamy, to ich nie odkrywamy. Ja chciałem, braterstwo, dzisiaj, żebyśmy sięgnęli do rzeczy, którą akurat znamy i którą na pewno każdy z nas tą historię zna. Ale Biblia znowu jest taką ciekawą księgą, że niekiedy niektóre historie znamy, przebadamy, przestudiujemy. A jak przyjdziemy po latach i przeczytamy, to całkiem coś innego widzimy. Ja chciałem wrócić do takiej historii, którą znam i do której wróciłem, już nie raz wracałem, ale wróciłem znowu po latach i zobaczyłem w niej nowe rzeczy. Jest to historia, którą każdy zna. To historia jedna z najbardziej takich malowniczych historii Biblii. Ona zawsze, na każdej szkółce, jak gdzieś w zborze jest szkółka, to zapewne ta historia była. To jest historia Józefa. Nie ma takiego badacza, bo chrześcijanie, niektórzy spotkałem chrześcijanina, byliśmy w Izraelu i byliśmy na grobie właśnie tego Józefa i mówimy, że to jest grób Józefa, a on mówi, tak to mąż Marii? I no, ręce nam opadły. Także nie wszyscy jednak tą historię znają. Natomiast wśród badaczy ta historia jest powszechnie znana. Historia Józefa jest bardzo ciekawa i pouczająca. I ona uczy nas wielu zachowań, które dla dzieci, ale również dla nas są potrzebne w życiu. Ale my również często na Biblię patrzymy nie tylko jako na historię, ale historie są też pewnymi alegoriami, pewnymi przenośniami, pewnymi znakami na przyszłość. I ja, braterstwo, w tym moim zastanawianiu chciałem wam też pokazać, że ta historia coś chyba znaczy Józefa, bo wiele jest rzeczy, które no nieprzypadkowo są ułożone i nieprzypadkowo się dzieją i dlatego chciałbym braterstwu pokazać, jakie są związki między historią Józefa a historią i życiem naszego Pana. To brat mówił o naszym Panu Jezusie Chrystusie i jest bardzo wiele związków między historią Józefa a życiem naszego Pana. Bardzo podobnych wydarzeń, jak zobaczycie, chyba nie przypadkowych. Nie ma nigdzie wprost wersetu, który mówi nam, że Józef to przedstawia nam naszego Pana, albo coś mówi o naszym Panu. Ale znowu wam postawię pytanie. Bardzo często to też jest miarą Często patrzymy na, patrząc na Stary Testament, patrzymy na Nowy Testament. I patrzymy, co Nowy Testament na jakiś temat mówi. Czy Nowy Testament mówi coś o Józefie, ale nie o tym mężu Marii, tylko tym Józefie ze Starego Testamentu? Czy mówi coś Nowy Testament o Józefie? Zresztą to tak, czasami się coś kojarzy, a czasami nie. Ja też musiałem sięgnąć do konkordancji. No niektóre. A i to na wykładzie braterstwo jeden brat mówił, a jeszcze zapomniałeś o jednym. Także ja znalazłem trzy miejsca. A jeden brat mi jeszcze pokazał czwarte. Na pewno pierwsze, takie najbardziej może znane miejsce to w Dziejach Apostolskich, gdy jest mowa Szczepana w 7 rozdziale, to Szczepan opowiada całą historię narodu izraelskiego i nie omieszkuje również wspomnieć historię Józefa. I dość dużo się wypowiada o Józefie. To jest 7 rozdział, werset 9. A patriarchowie, nienawidząc Józefa, sprzedali go do Egiptu. Ale Bóg był z nim. Dowiadujemy się tu, że bracia, czyli bracia Józefa, nienawidzili go. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, a dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem egipskim, który go postanowił księciem nad Egiptem i nad wszystkim domem swoim. Potem przyszedł głód na wszystką ziemię egipską i hananejską i ucisk wielki i nie znajdowali żywności ojcowie nasi. Ale gdy usłyszał Jakub i zboża były w Egipcie, posłał ojców naszych pierwszy raz. A za wtórym razem poznany jest Józef od braci swych i objawiony jest Faraonowi naród Józefowy. Wtedy Józef, posławszy, przyzwał ojca swego Jakuba i wszystką swoją rodzinę w 75 duszach i stąpił Jakub do Egiptu i tam umarł i ojcowie nasi. I przyniesieni są do Sychem i położeni w grobie, który był kupił Abraham za pieniądze u synów Hemora, ojca Sychemowego. To jest jeden fragment. Drugi fragment jest zapisany w liście do Żydów. 11 rozdział. W tym rozdziale listu do Żydów opisani są bohaterowie wiary. I jednym z nich jest Józef. Czytamy o Józefie w 22 wersecie. Wiarą Józef umierając o wyjściu synów izraelskich zmiankę uczynił i ze strony kości swoich rozkazał. To może być dla nas niezrozumiałe. Co to była za wiara Józefa, jak coś o kościach jakieś rozkazanie dał? Pamiętacie, bractwo, jakie rozkazanie o kościach swoich dał Józef? On powiedział, że nie mają, jak będziecie wychodzić, to nie zostawcie moich kości w Egipcie. Weźcie moje kości i zabierzcie z sobą. Czyli apostoł Paweł mówi, że dlaczego tak zrobił? Bo miał wiarę i wiedział, że Izraelici z Egiptu wyjdą. I dlatego rozkazał o swoich kościach, bo jakby nie miał tej wiary, to by takiego rozkazu nie dawał. I to była wiara Józefa, że wiedział, że jak Pan Bóg dał pewne obietnice Izraelowi związane z ziemią obiecaną, to oni z Egiptu wyjść muszą. Jeszcze jedna historia, ale tym razem związana z Panem Jezusem. Czy Pan Jezus miał coś wspólnego z Józefem? To było ciężko znaleźć. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale historię, braterstwo na pewno znacie historię rozmowy przy studni z Samarytanką. I była tam studnia Jakubowa. Przecież będąc Jezus w drodze spracowany, siedział tak na studni, a było około 6 godziny. Ale werset wcześniej, werset 5, mówi, gdzie ta studnia się znajdowała. I przyszedł do miasta Samarii, które zowią Sychar, blisko folwarku, który był dał Jakub Józefowi, synowi swemu. Czyli ta studnia była przy folwarku, czyli przy gospodarstwie, które przy kawałku ziemi, które Jakub dał Józefowi w dziedzictwo. Czyli to była studnia, dziś byśmy mogli powiedzieć studnia Józefowa, bo ona była przy jego folwarku. I przy tej studni miała miejsce ta rozmowa. I wreszcie czwarte miejsce jest w objawieniu, gdzie jest wymienione pokolenie Józefa. Są wymienione pokolenia i dziwne, bo nigdzie nie ma wymienionych pokolenia Józefa, dopiero w objawieniu. Wszędzie indziej, zamiast Józefa, były pokolenia jego dwóch synów. W objawieniu natomiast jest pokolenie Józefa, czyli aż cztery miejsca, które Nowy Testament wspomina tego męża Bożego. Co prawda daleko w ilości do Abrahama, który jest chyba 200, prawie 200 razy wspomniany, do Mojżesza, który jest wiele razy, ale cztery razy Józef jest w Nowym Testamencie wspomniany. Historia Józefa zaczyna się, opisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. My w zborze zaczęliśmy tą księgę badać, jeszcze do historii Józefa nie doszliśmy, teraz jesteśmy przy historii Abrahama, ale zaczęliśmy badać od początku i muszę Bratosłowu przyznać, że gdy pomysł ten padł, to na początku było, a co to my to na szkółkę, bracia? No i tak wiecie, już do 20 rozdziału już nam chyba półtora roku chyba zeszło, te łatwe szkółkowe rzeczy. Pierwszy raz, Boże, nie pamiętam, żeby bracia zaczęli protestować, bo jak jeden brat starszy prowadził i mówił, to nie będziemy nawiązywać do Nowego Testamentu, bo tu stary badamy, to bracia zaprotestowali. Bracia, ale to przecież bardzo ważne. My pół Nowego Testamentu jeszcze badamy przy okazji na przykład pierwszych czterech rozdziałów. I bardzo wiele rzeczy jednak kryje się w Torze, w Pięcioksięgu Mojżeszowym, bez których Nowy Testament jest nie do zrozumienia. Nie da się go zrozumieć. I ta historia Józefa, może zaczyna się jeszcze troszkę wcześniej, bo nie wiem, czy braterstwo wiecie, gdzie Józef się urodził. Józef nie, to Beniamin. Józef się urodził nie w ziemi obiecanej, tylko urodził się u Labana. I gdy wchodził Jakub do ziemi obiecanej, to Józef był malutkim pacholęciem. Ale Jakub przyszedł do ziemi, która była obiecana Abrahamowi i tam był przechodniem, pasał stada. Żeby paść stada, trzeba było się udawać tam, gdzie jest trawa. W związku z tym Jakub, jego stada musiały się w różnych miejscach paść i jego synowie pasali stada czasami daleko od domu. Te są pokolenia Jakubowe. Józef, gdy miał 17 lat, pas z bracią swoją trzody, będąc pacholęciem, synami Bali, synami Zylfy, żony ojca swego. Czyli razem z braćmi pas również Józef. I tu mamy taki zagadkowy część tego wersetu. I odnosił Józef sławę ich złą do ojca ich. W innym tłumaczeniu, że Józef donosił na swoich braci. Nam to od razu się tak kojarzy źle, że już jak ktoś donosi, to coś z niego wyrośnie. A Izrael miłował Józefa nad wszystkie syny swe. A już mu się w starości jego urodził i sprawił mu suknię z rozmaitych. Zresztą ja sobie tak postawiłem pytanie, no bo Józef się urodził w starości. Miał 17 lat. I co mnie zainteresowało? To ile w takim razie mieli jego bracia?
Około 40.
Około 40, no? Jak myślicie? W jakim wieku oni byli? To bo Józef był pacholęciem, najmłodszym. Ruben był najstarszy. No to ile Ruben mógł mieć lat?
60.
No tak. No.
24.
Bractwo, ja zacząłem liczyć. Brat tu widzę też liczył. Ja przyjąłem taki bardziej optymistyczny wariant, że no gdzieś mógł mieć 27, 20. Trudno nam powiedzieć, nie możemy tego udowodnić, ale nie mógł mieć więcej jak 27 lat. To można policzyć po tym, ile lat Jakub służył u Labana i kiedy mu się mógł pierwszy syn narodzić. Gdzieś między 25-27 lat nie mógł mieć więcej. A pozostali? Oczywiście. Młodsi. Czyli to towarzystwo całe, jak Józef miał 17, a tamci gdzieś między 19-20 do 27 góra lat. Wyobraźcie sobie teraz, braterstwo, takich 11 młodzieńców, którzy są z dala od domu. Ja się czasami tak jak, wiecie, jak się tak w luźnej atmosferze, to niektórych braci takich zacnych czasami się można podpytać, co oni robili, jak kiedyś tam pracowali gdzieś, albo byli razem i tam jakie wieści krążą, jak bracia tam w kopalniach pracowali, jakie różne psikusy sobie robili. Popatrzcie też na dzisiaj na młodych ludzi, którzy są w tym wieku i co oni robią. No jak się zbierze 10 takich młodych ludzi, różne pomysły im przychodzą do głowy. Także trudno się z drugiej strony dziwić ojcu, że chciał wiedzieć, co oni robią. No ale żeby wiedzieć, co robią, to trzeba było się kogoś zapytać. No jak się pytamy, kogo się chcemy dowiedzieć, no to pytamy się tego, pierwsze najmłodszego, ale drugie, no tego, co mówi prawdę. No bo co się spytać takiego, który jak go się zapyta, a on nic na mnie nie powie. Widać z tego, że Józef mówił prawdę i ojciec się go pytał, co bracia robią. No, no i co się okazywało? Donosił jaką ich sławę?
Zło.
Widocznie nic dobrego oni nie robili. Zresztą trudno się dziwić, nam się wydają zacni patriarchowie, ale gdy prześledzimy tą historię dokładnie, to w tym okresie to nie byli ani zacni, ani patriarchowie. Pamiętacie, braterstwo, do czego za chwilę doszło, że byli zdolni zabić swojego brata. Chwilę później, czy wiecie, dlaczego Ruben stracił pierworodztwo? Bo mu się spodobała nałożnica jego ojca. A dlaczego Lewi i Symeon zostali przeklęci przez ojca? Bo nie dotrzymali, ojciec obiecał, były tam takie narody, które chciały żyć w przymierzu z Izraelitami. No doszło do pewnej sytuacji, że obrzezali się, a oni poszli i mimo obietnicy ojca, wbrew przysiędze ojca, pozabijali ich mieczem. Widzimy więc, że no, dzisiaj moglibyśmy różnymi słowami określić taką grupę młodych ludzi.
No. Długi czas był pokonywany.
Bractwo, no i taka niestety była prawda. I wśród nich mieszkał, przebywał Józef. Ojciec go wyróżniał. Widzimy z tego, że mówił prawdę, bo się go pytał. A druga sprawa, kupił mu szatę. Kupił mu szatę szczególną. Tu mamy w Biblii rozmaitych farb. Niektóre tłumaczenia mówią, że długą szatę. W każdym razie na pewno ta szata wyróżniała. Dlaczego się komuś kupuje szatę? Nagroda. A co jest, o czym jeszcze stanowi szata?
Umiłowanie.
Pozycja. Dzisiaj to może tak nie, bo tam w Czegolandzie byle jaką się kupi, ale dawniej szata kolorowa, nie było tych chemicznych barwników, żeby barwić to trzeba było naturalne barwniki, to była bardzo droga. Niektóre kolory były tak drogie, że tylko niektórzy sobie mogli, stąd te szkarłatne szaty, że purpurowe, że nie każdy sobie mógł na nią pozwolić. I taka szata, jak ktoś miał taką szatę, to świadczyła o jego pozycji. Czyli Jakub dał szatę Józefowi, bo miała świadczyć o jego szczególnej pozycji. Czy spodobało się to braciom? A widząc bracia jego, że go miłował ojciec i nade wszystko bracia jego nienawidzili go i nie mogli nic łaskowego z nim mówić. Józef miał szczególną szatę, która go wyróżniała. Ale nie tylko szata denerwowała braci. Józef też, pamiętacie, miał sny. Miał dwa sny. Jeden był o tym, że były snopy na polu, a wszystkie snopy kłaniały się snopowi Józefa. I jak Józef opowiedział ten sen swoim braciom, to co oni na to? I odpowiedzieli mu bracia: Izali, królować będziesz nad nami, a panować nad nami będziesz. Skądże go mieli w jeszcze większej nienawiści dla snów jego i dla jego słów. I śnił mu się jeszcze jeden sen. I tam był i powiedział go braciom swoim, mówiąc: oto mi się znowu sen śnił, oto słońce i miesiąc i 11 gwiazd kłaniało mi się. I powiedział ojcu swemu i braci swej i zgromił go jego ojciec. I mówił: cóż to za sen? Izali, przyjdziemy ja i matka twoja z bracią twoją, abyśmy ci się kłaniali aż do ziemi. Ojciec go, nawet ojciec go zgromił. I nienawidzili go bracia jego, ale ojciec jego pilnie uważał tę rzecz. Ojciec zgromił Józefa. Ale czy wiecie, braterstwo, czy zastanawialiście się, dlaczego tą rzecz pilnie uważał? Pisze, że go zgromił, czyli powinien wziąć to, jak zgromił, takie sny się snują chłopakowi niepotrzebnie. Ale jednocześnie wziął i to zapamiętał. Musiało coś być, co go skłoniło, że jest to rzecz do zastanowienia. Co w tym śnie było takiego zaskakującego? O snopach był jasny. Snopy kłaniają się, czyli 11, czyli bracia. A w tym drugim śnie kłaniały się gwiazdy, czyli bracia, słońce, to ojciec, i księżyc, czyli matka. Jakub to zrozumiał. Tylko był jeden problem, że matka Józefa nie żyła. Państwo, jak może się pokłonić ktoś, kto nie żyje? No bo matka, Jakub zrozumiał ten sen wyraźnie. Czy ja i matka twoja i bracia będziemy ci się kłaniać? Czyli w pierwszej chwili Jakub pomyślał, no to ten sen nie ma sensu. Ale później mówi, jak się śnił, to widocznie sens ma. I być może dla Jakuba to było dowód na to, że będzie zmartwychwstanie. Bo jak się matka mogła kłaniać, jak już nie żyła? No tylko wtedy, jeżeli by zmartwychwstała. I dlatego Jakub pomyślał, że ten sen jest jednak ważny i dlatego go w swojej pamięci zachował, bo to musiało go zastanowić. I nienawidzili go bracia jego, ale ojciec jego pilnie uważał tę rzecz. I odeszli bracia jego, aby paszli trzody aż do Sychem. To dziwne, poszli aż tam, gdzie była ta studnia, przez której Pan Jezus rozmawiał. Poszli daleko od domu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: Izali, bracia twoi nie pasą w Sychem, pójdźże, a pośle cię do nich. Wyobraźcie sobie, braterstwo, dzisiaj taką sytuację. Macie, tu niektórzy mają, albo mieliście syna 17 lat i mówicie: no jest taka sprawa, trzeba coś zrobić.
Od razu bunt.
Od razu co?
Bunt.
Gdzie? No, jestem zajęty. Braterstwo, to jeszcze nie taka sprawa. Oni paśli, ja tak popatrzałem na mapie, to paśli setki, może 80 kilometrów od domu. I teraz 17-letni chłopak i go posłać. Pierwsza rzecz, to nie wiem, który z rodziców by posłał teraz dziecko prawie, że no, niemowlę 17-letnie, o 70, no tak, dzisiaj 17-letnia osoba, to rodzice to... Dorosły? No, to się... Tak się uważa ona. Rodzice dzisiaj całkiem inaczej myślą, a tutaj Jakub posłał go, nie miał ani GPS-a, ani mapy, poszedł do tego Sychem, szuka braci, a braci nie ma. No i pisze, że jakiś człowiek zobaczył, że się błąka i mówi, to jeszcze poszli do Dotanu, tam 40 kilometrów. Ale bracie, co Józef powiedział, gdy Jakub mówi mu, ja cię chcę posłać do braci. A przecież wiedział, że Józef wiedział, że ci bracia go to tak
nie poważają.
Brat tu powiedział słusznie, nienawidzą go, a pisze, że nawet mówić z nim nie chcieli. I teraz taka sytuacja, ma iść i jeszcze do braci, które go nienawidzą, znaczy nie wypadałoby jakiś znaleźć pretekst, żeby tam nie iść. No nie lubimy nigdy, jak gdzieś, jak ja tutaj przyjadę do was, lubicie mnie fajnie. A jakbym wiedział, że tu od razu wszyscy na mnie, to bym znalazł jakiś powód, znalazł, żeby to nie przyjeżdżać, bo po co, bo się narażać. A Józef miał iść do braci, a wiedział, że bracia są bardzo nieprzychylni. I co on wtedy powiedział? Oto ja. Tak powiedział dokładnie. 13 werset kończy się. Oto ja. A on odpowiedział, oto ja, dwa słowa. Czy te słowa z wam się z czymś, z czymś kojarzą? A z czym? No jest w proroctwie Izajasza, w 6 rozdziale, a 8 werset. Tam też nie pisze, że to z naszym Panem, ale jest Ojciec Niebieski mówi, kogóż pośle i odzywa się, oto ja, poślij mnie. My powszechnie uważamy, że na to wezwanie odpowiedział właśnie nasz Pan. Czy to przypadek, że Józef nigdzie więcej w Biblii takich słów nie ma? To są te dwa miejsca. No i chyba nieprzypadkowo Józef odzywa się tymi samymi słowami, jakim później prorok Izajasz opisuje historię, która się działa w niebie. Oto ja, poślij mnie. Józef idzie do swoich braci. Czy Pan Jezus, gdy szedł na ziemię, to szedł do tych, co go lubią i spodziewał się, że tu dostanie splendor i przyjemności? Dokładnie, była podobna sytuacja. Józef idzie do swoich braci. I gdy ujrzeli go z daleka, a pierwej niż do nich przyszedł, radzili o nim, aby go zabili. I mówili jeden do drugiego, onoż miżon snów idzie. Teraz wtedy pójdźcie, a zabijmy go i wrzućmy go w jaką studnię, a rzeczemy, zły go zwierz pożar, a tak obaczymy, na co mu wyjdą sny jego. Jakie podobieństwa znajdujemy w Józefie i w naszym Panu? Dokładnie tak samo odpowiedzieli. Oto ja. Józef miał szatę, która wyróżniała go spośród innych. A czy Pan Jezus wyróżniał się szatą? Wyróżniał się? Czytamy, że jego suknia była na tyle wartościowa, że rzucali o nią losy. Mówiło o niej proroctwo. Że o jego szatę, proroctwo Zachariasza mówiło, że o jego szatę będą los miotali. I tak, braterstwo, rzeczywiście się stało, że szata naszego Pana również była cenną szatą. Była to szata dziana, czyli nie była szyta i miała dość dużą wartość. A gdy żołnierze Jezusa ukrzyżowali, wzięli szaty Jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknię. A była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu wszystka dziana. Wtedy rzekli jeden do drugiego, nie krajmy jej, ale o nią rzućmy losą, czyja ma być. Czyli nasz Pan również wyróżniał się szatą. Czym Jeszcze wyróżniał się nasz Pan, podobnie jak Józef. Czy Józef miał jakąś winę? Czy popełnił jakieś przestępstwo, dlatego że bracia go, i za to go bracia ukarali i zabili? A nasz Pan, czy miał jakąś winę? Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, a 41 werset mówi tak. A myć tu zaiste sprawiedliwe, bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy. Ale ten nic złego nie uczynił. To powiedział ktoś, kto wisiał na nim obok krzyżu. To nie ktoś postronny. To człowiek, który obok wisiał naszego Pana. Przestępca. I potrafił powiedzieć, że ten człowiek to nic złego nie uczynił. Również Piłat zauważył, że Pan Jezus niczego złego nie uczynił. Za co i dlaczego ukrzyżowano naszego Pana?
Za to, że było niewygodne Jego słowa.
Że słowa naszego Pana były niewygodne. Czy pamiętacie taką przypowieść, którą Pan Jezus powiedział o winiarzach? Że posyłał
sługi,
później posyłał syna i co? I syna go zabili. Ale za jakąś winę? Nie, bo nie chcieli oddać należności, nie chcieli oddać pożytku. Widzimy tu, braterstwo, znowu taką sytuację, że Pan Jezus jest niewygodny dlatego, że mówi prawdę. Czy Pan Jezus kiedyś kłamał?
Nie.
Ale jak mówił prawdę, to ona była wygodna, ta prawda, czy?
Nie była wygodna.
Czy niewygodna? Dla kogo była niewygodna? Dla faryzeuszy, dla uczonych w piśmie? I oni przez to go nienawidzili. I dokładnie tak samo było z Józefem. Józef mówił prawdę. Nasz Pan był posłany od Ojca. Po co był posłany? Ta przypowieść nam mówi, żeby posłany był do winiarzy, żeby wziąć pożytki. I co się okazało, że są te pożytki? Tych pożytków nie ma. I o tym mówił swojemu Ojcu. I za to faryzeusze i uczeni w piśmie go nienawidzili. Dokładnie tak samo jak Józefa. Ktoś by też mógł powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, żeby donieść swojemu Ojcu, co się na ziemi dzieje. A czyż tak nie było? Czyż po to nie został posłany? Zresztą, ale jest jeszcze więcej sytuacji, które wiążą nam naszego Pana z Józefem. Jak nazywał się ojciec naszego Pana? Józef. To dziwne, ale nazywał się właśnie Józef. Czyli jednak nasz Pan jest związany z Józefem poprzez swojego ojca. Ojciec nosił imię Józef. Co jeszcze? Józefowi się śniły sny. Historia Józefa jest związana ze snami. Wbrew pozorom w Biblii nie ma tak dużo historii związanych ze snami, bo jest jeszcze sen Nabuchodonozora, jeszcze jest faraona, ale to jest historia Józefa, ale jest jeszcze sen w księdze sędziów, w historii Gedeona. Tak, tych snów nie ma za dużo, ale zobaczcie, w Nowym Testamencie to sny z kim są związane? Józefowi się snił sen, żeby nie opuszczaj, i komu się? Mędrcom się sen śnił. Czyli z historii naszego Pana znowu mamy sny. Pan Bóg przemawia w czasie, gdy się ma narodzić Pan Jezus, przez sny. I do Józefa również. W historii Józefa również przemawia przez sny. Ale są jeszcze takie bardzo charakterystyczne szczegóły, które również łączą naszego Pana z Józefem. Pamiętacie, w jakim momencie przyszła zgraja i pojmała naszego Pana? W ogrodzie Getsemane. Co on tam wtedy robił? Modlił się. Nie mamy co do tego wątpliwości. W chwili, gdy przyszli po niego i chcieli go zabić, to on się co robił? Modlił. Zresztą, a wiecie, co zrobił Józef, jak go bracia chcieli zabić? Czy mamy o tym opisane? Mamy. Nie w tej historii, ale kawałek dalej. Bracia, gdy wspominają tą historię, to wspominają, co się wtedy działo i bardzo często to być może przeoczamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 42 rozdziale, gdy bracia są już na dworze Faraona, gdy zaczyna na nich przychodzić doświadczenie, gdy zaczyna przychodzić strach, to oni wtedy zaczynają myśleć. I w 42 rozdziale, 21 wersecie, gdy Józef zaczyna im grozić i mówili jeden do drugiego: zaprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy się nam modlił, nie wysłuchaliśmy go, dlategoż też przyszedł na nas ten kłopot. Oni zaczynają myśleć. Mówi, to nie dzieje się tak przypadkiem. Te wydarzenia nie dzieją się tak znikąd. Pamiętacie, jak brata naszego, jak zgrzeszyliśmy, czyli oni już wiedzą, oni nie mówią, że dobrze zrobiliśmy, pozbyliśmy się tego, tylko mówią, że zgrzeszyliśmy przeciwko niemu, to już doszli do tego, ale pamiętają, więc pamiętacie, on się wtedy nam modlił. I chyba dlatego na nas przyszedł ten kłopot. Z czym, bratostwo, to wam się kojarzy? No, z prostym Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Płakać będą nad tym, którego... Czyli zobaczcie, bratostwo, że te wydarzenia jakby, no, widzimy, że nie są przypadkowe, one jakby się nakładają jedne na drugie. Jest wiele tych wydarzeń z życia naszego Pana, które odpowiadają wydarzeniom, może nie w 100%, ale bardzo wiele wydarzeń odpowiada temu, co działo się z Józefem. Józef dostaje się na dwór Faraona. Na początek nie, na Putyfara zostaje sprzedany. Mleczko, co jeszcze? Zostaje wrzucony do studni. I w studni ma tam...
Dzięki
Rubenowi. A w studni ma coś się z nim stać? Ma umrzeć. Czyż nasz Pan nie został wrzucony do grobu? Czyż nie zamknięto tego grobu? Czyż grób zawsze znajduje się gdzieś w ziemi? Ale tak się stało, że Józef został sprzedany z tego grobu, wyciągnięty. Co prawda, no to było równoznaczne ze skazaniem na śmierć, bo niewolnik w Egipcie tam długo nie pożył, ale to jakby pokazuje, że był wrzucony do grobu i z niego, ze studni i z niej wyszedł. To samo przecież było z naszym Panem. Był wrzucony do grobu, ale później co? Zmartwychwstał. Józef dostaje się na dwór Putyfara i co, bratostwo, ciekawego? Od razu ten człowiek zauważa, że to jest jakiś inny człowiek. I niewiele czasu mija, a Józef z 17-letniego niewolnika hebrajskiego staje się kim? Zarządcą czego?
Domu
tego Putyfara. Kim był ten Putyfar? Co to była za osoba?
Dworzanin,
ale tam pisze jeszcze wyraźniej. Czyli szef osobistej ochrony Faraona, szef jednostek specjalnych, które chroniły, no z reguły, bractwo, może dzisiaj to jest człowiek najemny, ale wówczas tacy ludzie, no to byli jedni z ważniejszych ludzi w państwie, bo od niego zależało bezpieczeństwo faraona. Zapewne ten człowiek nie był człowiekiem biednym i nad takim dużym majątkiem Józef staje się jego zarządcą i bractwo do tego stopnia, że jak mamy to opisane, że go przełożył nad domem swoim i nad wszystkim, co miał, i błogosławił Pan domowi Egipcjanina dla Józefa. I było błogosławieństwo pańskie nad wszystkim, cokolwiek miał w domu. Przecież poruczył wszystko, co miał w ręce Jakubowe i o niczym u siebie nie wiedział, tylko o chlebie, którego pożywał. A wszystkim zajmował się kto? Ja was się pytam, czy wy takie zaufanie mielibyście? Do więźnia i dwudziestokilkulatka. Dzisiaj będzie, no młodzieńcze, ty się czegoś naucz, ale nie będziesz tutaj rządził takim majątkiem. Józef miał dwadzieścia kilka lat, gdy został dyrektorem przedsiębiorstwa rolnego, które bo dawniej nie było fabryk, to było przedsiębiorstwo rolne, to gospodarstwo, które miał ten Putyfar. I on wszystkim zarządzał w domu, a ten właściciel to tylko sobie jedzenie, co jeść myślał. O niczym innym nie myślał. Pierwsza rzecz to braterstwo, a druga rzecz to jakim Józef był zdolnym człowiekiem. Pisze, że Pan mu błogosławił. Ale potrafił to wszystko zorganizować. Nie w swoim kraju, nie w swoim narodzie, z obcymi ludźmi. No zobaczcie, to było ileś tam set albo tysięcy ludzi, którymi trzeba było dyrygować i to wszystko miało działać. No i musiało działać, bo inaczej by go nie zrobił. Widział, że co się ten człowiek chwyci, to wszystko mu się powodzi. Czyli widać z tego, że Józef jednak miał zdolności do tego, żeby umiał to zorganizować. Ja taki wysnuwam wniosek, że Jakub widział to i dlatego Józef dostał tą suknię wyróżniającą, bo Jakub wiedział, że Józef jest tym, który nadaje się na pierworodnego. Ruben był pierworodnym, ale zobaczcie, co Ruben zrobił, to nic nie wyszło. Nic nie wyszło. Nawet to, że chciał ocalić Józefa, to jak przyszedł, to już go nie było. Nie został go, bo go sprzedali. I zobaczcie, że Ruben nie był pierworodnym, a kto miał być pierworodnym, jak się rzeczywiście stało. W pierwszej księdze Kronik czytamy o tym, w piątym rozdziale, a pierwszy i drugi werset. Czytamy tak. A synowie Rubena pierworodnego Izraelowego, ten był pierworodnym, ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodstwo jego synem Józefa, syna Izraelowego. A jednak go nie poczytano za pierworodnego. A Józef był najmierzniejszy między braćmi, książęcem między nimi. Ale pierworodstwo należało Józefowi. Czyli Jakub wiedział, że Józef jest tym, który ma być pierworodnym. I bractwo to był powód, dlaczego bracia go nienawidzili. Bo oni nie chcieli, żeby on był ich wodzem. A zobaczcie, że bracia go nienawidzili, nie chcieli, a Egipcjanie go co? Dziwne, Egipcjanie go chcieli. No, powstaje pytanie, to możemy sobie pogdybać, co by było, jakby Józef nie na dworze Putyfara, a później na Faraona, ale w domu rządził w domu ojca, w domu Jakuba. No jak człowiek umie rządzić, to niezależnie gdzie znajdzie się, potrafi wiele zdziałać. Być może całkiem historia narodu izraelskiego miała inny kształt. Ale Pan Bóg posłał go jednak do Egiptu. I tu jakby doceniono go. Chociaż ta kariera jego była bardzo krótka, bo pamiętacie, co się stało? Żona Putyfara postanowiła go uwieść. Mąż był dowódcą ochrony przybocznej. Wtedy w Egipcie były dwie stolice i faraon przemieszczał się między nimi, a w związku z tym i straż przyboczna, czyli męża często nie było w domu. I żona postanowiła uwieść, pisze, że jeszcze Józef był piękny, jeszcze był... I co na to Józef? Józef ciekawe słowa powiedział. Józef powiedział tak. Oto Pan mój nie wie tak o jako ja, co jest w domu jego, bo wszystko mi poddał pod ręce moje. powiedział, że Pan ma takie zaufanie, że on w większości rzeczy nie wie, ja tylko to wiem. I nie masz nikogo w domu tym nadnieprzedniejszego i nie wyjął mi nic z mocy prócz ciebie, przez to, żeś ty jest żona jego. Czyli co Józef był jaki? Uczciwy. Uczciwy. Powiedział, ja nie mogę zawieść, ale daję jeszcze argumenty dlaczego. Prze to, żeś ty jest żona jego, jakbym miał uczynić tak wielką złość jemu. Ale druga rzecz, mówi, to jest jedna rzecz, ale druga, i zgrzeszyć przeciwko Bogu. Czyli mówi dwie rzeczy. Moja uczciwość mi na to nie pozwala i mój Bóg. I jak się to dla Józefa skończyło? Skończyło się więzieniem. Uczciwość i wiara zaprowadziła go do więzienia. Ale zauważcie, braterstwo, że prawdopodobnie z tej historii wynika, że Putyfar jednak miał zaufanie do Józefa, bo posłał Józefa do więzienia. Normalnie, no, taka sytuacja, gdyby zaszła, to za taką rzecz dla niewolnika była jedna kara śmierci. A druga sprawa, więzienie, do którego poszedł, było szczególne. Bo to było więzienie królewskie, dla urzędników królewskich. Specjalne więzienie, w którym były specjalne warunki. I zobaczcie, ciekawa rzecz, że tam Józef, gdy się do tego więzienia tylko dostał, to od razu zrobili go kim?
Przełożony
więzienia miał trudności z więźniami i w związku z tym postanowił Józefa, żeby on całym więzieniem zarządzał. No nie wiem, czy ktoś z braterstwa był kiedyś w więzieniu i wie, jacy tam ludzie są, ale zarządzać nimi naprawdę jest trudno, chociaż mają teraz karabiny, a zarządzać więźniami nie jest łatwo i nie darmo po 30 latach idą, mają 40 lat, idą na wcześniejsze emerytury. Tam jest naprawdę ciężka praca i ci ludzie, chociaż wydawałoby się, że z karabinami ich pilnują, ale jednak z więźniami jest bardzo trudno rządzić. A Józef sobie poradził. I tam braterstwo miały miejsce słynne dwa sny, sen piekarza i sen podczaszego, które Józef wytłumaczył. Ale Józef powiedział, żeby temu podczaszemu, któremu miał wyjść na wolność, żeby wspomniał o nim komu? Faraonowi. Ale to tak często bywa, że jak ktoś jest w trudnościach, to potrzebuje nas, a jak trudności się skończą, to o nas zapomina. I to, że Józef był w Egipcie i został niesprawiedliwie osądzony, podczaszy o tym zapomniał. I przypomniał sobie dopiero wtedy, gdy faraon miał cel. Widzimy, braterstwo, więc, że ta historia pokazuje nam, że ona jest bardzo piękną historią i może nas wiele nauczyć. Nauczyć nas, że człowiek winien być jaki? Uczciwy. Że uczciwość czasami nas prowadzi nas w kłopoty, ale jak z historii Józefa się później dowiemy, ale na końcu zawsze przynosi błogosławieństwo. Druga rzecz, że warto, braterstwo, również wszędzie, nawet na obczyźnie, pamiętać o swoim Bogu. A On potrafi błogosławić. Ale nawet, braterstwo, to jest ciekawa rzecz, że On błogosławi nie tylko jednej osobie, ale ci, którzy są w koło, to z tego korzystają. No zobaczcie, no, ten bałwochwalca Putyfar. No, człowiek poganin, on się tym Bogom kłaniał. Wiecie, jak w Egipcie jakie bałwochwalstwo było? A on dostał tylko błogosławieństwo dlatego, że zatrudnił kogo?
Józefa.
Słuchaj, niekiedy tak jest, że ludzie światowi to zauważają, że ten człowiek, jak ja go zatrudnię, to mi się dobrze wiedzie i przez to dostają czasami błogosławieństwo. Zauważcie, że Pan Bóg nie jest skąpy. Jeżeli ktoś tym, którym się opiekuje, daje na jakieś warunki rozwoju, to Pan Bóg błogosławił Putyfarowi ze względu na kogo? Na Józefa. Warto, braterstwo, to w swoim życiu, żeby być koło takich ludzi, którym Pan Bóg błogosławi. Albo żebyśmy byli tymi ludźmi, dzięki którym Pan Bóg błogosławi innym. To jest charakterystyczna rzecz, że Pan Bóg błogosławi innym ze względu na nas. żebyśmy dla nas, żebyśmy takimi potrafili być, żeby Pan Bóg błogosławił innym. I wreszcie, bractwo, ta historia uczy nas, że jest wiele podobieństw między życiem Józefa i naszego Pana. I być może ta historia Józefa coś nam pokazuje na przyszłość. Ale bractwo, o tym, ponieważ czas nam się mija, o tym poczekajcie jeszcze chwilę. W drugiej części, jak będę miał możliwość, to porozmawiamy o tym, czego ta historia nas może nauczyć. Co ta historia może nam pokazać odnośnie przyszłości.
Zakończymy społeczność pieśnią i modlitwą. Zaśpiewamy pieśni.